Wieczór geopolityczny. Przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. To jest program na żywo. Jest 28 lutego 2026 roku. Jest to sytuacja, no można powiedzieć, nadzwyczajna. Mamy sytuację, w której obserwujemy zmieniający się układ międzynarodowy, zmieniający się układ sił. W dniu 28 lutego bieżącego roku Izrael i Stany Zjednoczone dokonały agresji na Islamską Republikę Iranu i jest to znacznie większa skala tej agresji niż obserwowaliśmy to jeszcze w roku 2025. Ja wielokrotnie mówiłem o tym, że to co było w ubiegłym roku, to jest swego rodzaju pierwsza faza wojny z Iranem, taka faza rozpoznawcza. Widzieliśmy zresztą, że Izrael miał ogromne problemy z powstrzymaniem odwetu rakietowego Iranu. Widzieliśmy, że gdyby nie decyzja Donalda Trumpa, bardzo kontrowersyjna, zresztą sprzeczna i z prawem międzynarodowym, i z konstytucją USA, no to rzeczywiście te koleje losów Benjamina Netanyahu i całej tej koalicji rządzącej Izraelem mogły być bardzo różne, mówiąc delikatnie. Widzieliśmy zresztą, że Izrael był w opałach. Cały ten system wielowarstwowy obrony powietrznej Izraela był w opałach. Mimo to sam odwet Iranu, no właśnie, wobec Stanów Zjednoczonych był no, symboliczny. Był symboliczny w 2025 roku. Nikt tam nie zginął. Podjęto taką decyzję, aby nie eskalować tego konfliktu. Stąd ta 12-dniowa wojna z roku 2025, no właśnie, miała charakter swego rodzaju takiego rozpoznania. Celem Izraela od samego początku, to nie chodzi tylko i wyłącznie o rok 2025, chodzi w ogóle o ostatnie dekady, jest zmiana systemu politycznego Iranu, zmiana systemu politycznego, a zatem odwrócenie skutków rewolucji islamskiej z 1979 roku. Mówiłem o tym Państwu konsekwentnie przez ostatnie lata, komentując już nawet nie tylko tę wojnę 12-dniową, ale także na przykład manewry, ćwiczenia wojskowe pod kryptonimem Rydwany Ognia. Myślę, że stali słuchacze, widzowie, subskrybenci mojego kanału doskonale to pamiętają. A zatem Izrael od dekad przygotowywał się do usunięcia systemu politycznego w Iranie, zapoczątkowanego w 1979 roku, usunięcia władzy ajatollahów, w tym przypadku ajatollaha Alego Hameneiego, najwyższego przywódcy polityczno-religijnego Islamskiej Republiki Iranu. Izrael przygotowywał się do usunięcia Korpusu Strażników Rewolucji i tak dalej. Obserwowaliśmy w czasie pierwszej kadencji prezydenckiej Donalda Trumpa bardzo mocno takie proizraelskie, niektórzy by powiedzieli nawet ultraproizraelskie stanowisko ówczesnego 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych, który doprowadził do podpisania porozumień abrahamowych w 2020 roku, a zatem takiej próby normalizacji relacji Izraela z częścią państw islamskich w regionie, a poprzedziło to jednostronne zerwanie przez prezydenta Donalda Trumpa porozumienia nuklearnego z Iranem. Nastąpiło to jednostronne zerwanie w 2018 roku. Samo porozumienie zawarte w Wiedniu, określane anglojęzycznym akronimem JCPOA, miało miejsce w 2015 roku. I zresztą w 2024 roku na jesieni, kiedy komentowałem dla Państwa kampanię prezydencką w Stanach Zjednoczonych, wyraźnie mówiłem, że Donald Trump jako ewentualny 47. prezydent Stanów Zjednoczonych no będzie politykiem, no właśnie, ultraproizraelskim i niczego dobrego w tym kontekście nie można się spodziewać. To znaczy, że będzie on przedłużeniem izraelskiej racji stanu, czyli polityka Donalda Trumpa będzie przedłużeniem izraelskiej racji stanu. I oczywiście było wielu takich, którzy mówiło, że nie mam racji, że Make America Great Again to ruch MAGA, to jest zupełnie co innego, że tu chodzi o to, aby przeciwstawić się głębokiemu państwu. No jak widzimy, nic z tego nie miało miejsca od samego początku. To nie hasło Make America Great Again miało rację bytu, ale Make Israel Great Again. I to widać po tej prezydenturze, po tym jak 47. prezydent Stanów Zjednoczonych po prostu realizuje agendę Izraela, realizuje interesy Izraela. Benjamin Netanyahu, premier tego państwa, siedmiokrotnie już od początku tej prezydentury Donalda Trumpa gościł w Stanach Zjednoczonych, a przypomnę tylko, że Donald Trump został zaprzysiężony w roku 2025, dokładnie 20 stycznia. Od tego czasu 7 wizyt Benjamina Netanyahu w Stanach Zjednoczonych plus jedna wizyta Donalda Trumpa w Izraelu, wizyta w Knesecie, owacje i tak dalej. Do tego no, niezliczone wprost rozmowy telefoniczne między oboma politykami, ogromne naciski ze strony administracji izraelskiej, ze strony izraelskiego głębokiego państwa, a w tle afera Epsteina, Jeffreya Epsteina, czy jak kto woli z państwa Jeffreya Epsteina. 30 stycznia bieżącego roku Departament Sprawiedliwości opublikował ponad 3 miliony stron materiałów. To oczywiście nie wszystko, to jest potężna, gigantyczna wręcz afera pokazująca, jak głęboko skorumpowany, jak głęboko zdemoralizowany, jak głęboko wypaczony jest cały system polityczny w Stanach Zjednoczonych, cały system władzy. Mamy do czynienia i z wątkami pedofilskimi, z wątkami handlu ludźmi, handlu organami, z morderstwami. No coś niewyobrażalnego, coś obrzydliwego. I w to wszystko zaangażowani byli najważniejsi ludzie w Stanach Zjednoczonych. Sfery polityczne, finansowe, sfery bankowe, sfery służb specjalnych, służb, szeroko pojętych służb mundurowych, celebryci, show biznes, nawet no tutaj warto wspomnieć o Pam Bondi, prokurator generalnej Stanów Zjednoczonych, która powiedziała, że no nie ma masowych aresztowań, bo upadłby cały system władzy w Stanach Zjednoczonych. I to niewątpliwie też pokazuje w kontekście współpracy Jeffreya Epsteina z Ehudem Barakiem, z wywiadem izraelskim, jak głęboko sięgają macki służb specjalnych Izraela, bo nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że afera Epsteina i to zbieranie kompromatów w oparciu o tę triadę korek, worek i rozporek było kontrolowane i przeprowadzone przez izraelskie służby specjalne, izraelskie służby wywiadowcze od 1998 roku na Wyspie Grozy, Wyspie Epsteina, którą nabył on, no właśnie, pytanie za czyje pieniądze dokonywano nagrań. No to są tysiące godzin nagrań najważniejszych ludzi w Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko. Także kluczowych ludzi w euroatlantyckiej, no w cudzysłowie elicie władzy, których gościł Epstein na swojej wyspie. I te kompromaty, te materiały kompromitujące były zbierane przez dekady przez izraelskie służby specjalne. I nie ma się co dziwić, szanowni państwo, że mając takie kompromaty, służby specjalne Izraela trzymają za gardło, żeby nie powiedzieć mocniej, system polityczny czy też głębokie państwo w Stanach Zjednoczonych. Sygnalizowałem to państwu w podcaście geopolitycznym po wizycie Benjamina Netanyahu, tej ostatniej, siódmej wizycie w Stanach Zjednoczonych, że Izrael bardzo mocno naciska. I od tego dnia, od 28 lutego 2026 roku zobaczycie państwo, że o aferze Epsteina, o, już wiele nie zostanie, jeżeli chodzi o media głównego nurtu. Jest to klasyczne odwrócenie uwagi opinii publicznej konfliktem zewnętrznym, konfliktem wojną, wywołaną wojną. I tutaj dotykamy pierwszej kwestii, szanowni państwo, i zanim podsumuję tę pierwszą kwestię, przypomnę tylko, że wieczór geopolityczny, ta formuła mojego spotkania z państwem na żywo ma swoje bardzo proste reguły. Najpierw jest moje wprowadzenie, które trwa tak średnio pół godziny, czasami 45 minut, a następnie ja odpowiadam na państwa pytania. Zatem na czacie proszę wersalikami napisać słowo pytanie, tak abym łatwo mógł wyłowić z gąszcza państwa dyskusji te pytania, a następnie treść właściwą. Oczywiście zachęcam także do dyskusji. Czat jest do Państwa dyspozycji. Tutaj wracając do tej pierwszej kwestii. Agresja, bo tutaj mówimy o agresji w kwestiach prawa międzynarodowego. Agresja państwa Izrael i Stanów Zjednoczonych na Islamską Republikę Iranu, która rozpoczęła się nad ranem 28 lutego 2026 roku, stanowi pogwałcenie artykułu 2 Karty Narodów Zjednoczonych. Iran zastosował artykuł 51 Karty Narodów Zjednoczonych, który zezwala mu na prawo do samoobrony. I co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Był to atak niesprowokowany, była to agresja niesprowokowana. Iran jako pierwszy nie zaatakował państwa Izrael. Iran jako pierwszy nie zaatakował Stanów Zjednoczonych. Iran jako pierwszy nie zaatakował także żadnej bazy amerykańskiej ani żadnego terytorium suwerennego Stanów Zjednoczonych, innego terytorium suwerennego, jak na przykład okrętu wojennego. Zatem mamy do czynienia ze złamaniem Karty Narodów Zjednoczonych przez Izrael i Stany Zjednoczone. Druga kwestia to jest fakt, że doszło, zdaniem bardzo wielu prawników, do złamania Konstytucji Stanów Zjednoczonych. To znaczy Donald Trump, decydując się na użycie siły przeciwko niepodległemu, suwerennemu państwu, które jest członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych, doprowadził do sytuacji, w której nie zasięgnął Rady Kongresu, nie doszło do żadnej uchwały Kongresu, mimo że terytorium Stanów Zjednoczonych nie zostało zaatakowane. Mamy do czynienia zatem z pogwałceniem i prawa międzynarodowego, i prawa Stanów Zjednoczonych. To jest niezwykle destrukcyjne i to pokazuje, że mamy do czynienia z całkowitą destrukcją prawa międzynarodowego, z całego tego ładu międzynarodowego, który był budowany nawet nie tylko po roku 1991, ale nawet po okresie II wojny światowej, po roku 1945. I tutaj żadne tłumaczenia o tym, że Iran nie jest krajem demokratycznym, że Iran łamie prawa człowieka, ja rozumiem całą tę narrację, to nie jest żaden argument. Przypomnę tylko, że całkiem niedawno Ministerstwo Obrony Państwa Izrael przyznało, że w wyniku działań IDF, czyli Sił Obronnych Izraela, zginęło ponad 70 tysięcy Palestyńczyków w Strefie Gazy, z czego głównie są to kobiety, dzieci i osoby starsze, osoby bezbronne. Zatem tu nie można też kwestionować prawa suwerenności danego państwa, prawa do niepodległości danego państwa przez pryzmat systemu politycznego, jaki funkcjonuje w tymże państwie. Zapamiętajmy jeszcze jedną rzecz, że podobnie jak w roku 2025, obecna agresja Izraela i Stanów Zjednoczonych odbywa się w trakcie toczących się negocjacji. Przypomnę tylko, że negocjacje odbywały się najpierw w Maskacie, w stolicy Omanu, odbywały się następnie w Genewie i ten atak nastąpił przed kolejną rundą rozmów, która była zaplanowana w Wiedniu. I widziałem już w polskiej infosferze, w polskiej przestrzeni medialnej, że pojawiły się takie argumenty, iż to Iran nie chciał nowego porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi. Otóż jeżeli przyjrzymy się żądaniom państwa Izrael wobec Iranu, to zobaczymy, że są to żądania kompletnie nie do przyjęcia dla niepodległego państwa. Zastanówmy się, dlaczego nieco ponad 9-milionowy Izrael może wysuwać żądania wobec ponad 90-milionowego państwa, jakim jest Iran, na przykład żądające zaprzestania prowadzenia cywilnego, podkreślam, cywilnego programu nuklearnego. Na jakiej podstawie 9,5-milionowy Izrael żąda, aby Iran, Islamska Republika Iranu, wyrzekła się programu rakiet balistycznych, czy też ograniczyła jakiekolwiek swoje zbrojenia? Na jakiej podstawie? Kto dał prawo państwu Izrael do posiadania broni jądrowej? Kto dał prawo Izraelowi do posiadania rakiet balistycznych i do ograniczania tego prawa innym państwom? To są pytania retoryczne. Nie ma na te pytania racjonalnej odpowiedzi. Jeżeli w świetle prawa międzynarodowego oczywiście. Mamy do czynienia z prawem dżungli, które wprowadza państwo Izrael po 7 października 2023 roku. Widzieliśmy, co się działo i co się dzieje cały czas w Strefie Gazy, co się dzieje na zachodnim brzegu. Koalicja, grupa ponad 80 państw i organizacji międzynarodowych potępiła działania Izraela na zachodnim brzegu. Nielegalne osadnictwo i próbę włączania tych terenów pod jurysdykcję administracji izraelskiej. W gronie tych państw jest również Polska, co bardzo ciekawe, wspólnie z Rosją. I mamy sytuację, w której dzisiaj w polskiej infosferze próbuje się usprawiedliwiać działania państwa Izrael czy Stanów Zjednoczonych. Nie ma takiej absolutnie możliwości, aby dokonywać jakichkolwiek usprawiedliwień tego typu działań. To jest piłowanie gałęzi, na której siedzi cały establishment III Rzeczpospolitej. Jeżeli zaczniemy usprawiedliwiać działania Donalda Trumpa, to tak jakbyśmy usprawiedliwiali, no właśnie, podmywanie bezpieczeństwa państwa polskiego, które było budowane na poszanowaniu ładu międzynarodowego, poszanowaniu prawa międzynarodowego i tak dalej. Jak to się dzieje? Też trzeba zadać to pytanie, że dwóch członków tak zwanej Rady Pokoju powołanej przez prezydenta Donalda Trumpa, która miała być radą, podkreślam, pokoju, dokonuje wojny, wszczyna wojnę napastniczą, bo mamy do czynienia z wojną napastniczą. No to jest pytanie oczywiście retoryczne. Ja od samego początku mówiłem, aby trzymać się z dala, aby trzymać dystans wobec Rady Pokoju, ponieważ przyjęcie przez Polskę pełnego członkostwa, do czego się wyrywało wielu polityków w Polsce, oznaczałoby, że Polska będzie żyrować, że Polska będzie żyrantem polityki Benjamina Netanyahu, czyli tej polityki, którą prowadzi w Strefie Gazy, na zachodnim brzegu, wobec Syrii, wobec Libanu, czy wobec Iranu. No i nie pomyliłem się. Widzicie Państwo, co się dzieje. Rada Pokoju stała się Radą Wojny. Niczym Departament Obrony stał się Departamentem Wojny w Stanach Zjednoczonych. Mamy świat orwellowski, mamy rzeczywistość orwellowską. Ci, którzy najgłośniej krzyczą o pokoju, no najczęściej strzelają. Tak wygląda dzisiejsza rzeczywistość. Jest nas ponad 3100 osób na żywo. Dziękuję Państwu za wyśmienitą frekwencję. Ale to nie wszystko, Szanowni Państwo. To jest jakby pierwsza kwestia, czyli kwestia prawa międzynarodowego. Oczywiste jest, że agresorem czy agresorami są państwo Izrael i Stany Zjednoczone. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Agresje te należy potępić z całą mocą. Z całą mocą należy potępić agresję Izraela i Stanów Zjednoczonych na Islamską Republikę Iran. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że ci, którzy dzisiaj próbują usprawiedliwiać tych agresorów, łamią prawo także krajowe, mówiące o pochwalaniu wojny napastniczej, bo to jest wojna napastnicza, tak jak wojną napastniczą była agresja Stanów Zjednoczonych na Irak w 2003 roku, agresja Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników. No już przez litość nie wspomnę o tych nieszczęsnych sojusznikach w postaci establishmentu niektórych państw, pod oczywiście sfingowanymi zarzutami. Natomiast tutaj sytuacja jest o wiele bardziej skomplikowana, bo na początku roku 2003 Colin Powell, ówczesny sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych, wymachiwał na forum ONZ-u tą fiolką z białą zawartością, oskarżając Saddama Husajna o pracę nad wąglikiem. Natomiast tutaj w przypadku agresji rozłożonej na raty na Islamską Republikę Iranu, no nikt nie ma wątpliwości, że nie ma żadnych dowodów na to, aby w roku 2025 Iran pracował nad bronią jądrową. Oświadczyła to oficjalnie Tulsi Gabbard, czyli dyrektor wywiadu narodowego Stanów Zjednoczonych, z nominacji Donalda Trumpa, stojąca na czele 18 agencji wywiadowczych USA. Tulsi Gabbard wyraźnie przed kongresem powiedziała, że Iran zdaniem amerykańskiego wywiadu nie pracuje nad bronią jądrową. Mimo to Donald Trump zdecydował się 22 czerwca ubiegłego roku na zaatakowanie trzech miast w Iranie, trzech obiektów cywilnych, jądrowych. I teraz, szanowni państwo, warto przyjrzeć się temu, co się wydarzyło dziś, 28 lutego 2026 roku w Iranie. To znaczy jest ogromna różnica między uderzeniem Izraela z 13 czerwca ubiegłego roku, a tym uderzeniem z dziś. Widać, że Mossad nie był w stanie już wykorzystać swoich aktywów operacyjnych w takiej skali, jak to zrobił w ubiegłym roku. Widać, że te działania z 8, 9 i 10 stycznia 2026 roku, a mianowicie stłumienie demonstracji inspirowanych z zewnątrz na terenie Iranu, przejęcie terminali Starlink, kilku tysięcy, mówi się nawet o 6 tysiącach terminali Starlink przez irańskie służby bezpieczeństwa dzięki wsparciu prawdopodobnie Rosji i Chin, doprowadziło do mocnego osłabienia zdolności operacyjnych wywiadu izraelskiego, amerykańskiego i brytyjskiego, bo głównie te trzy wywiady tutaj brały udział w przygotowaniu tej agresji izraelsko-amerykańskiej, ale oczywiście także wywiady innych państw sojuszniczych, także junior partnerzy amerykańscy brali udział w tych przygotowaniach, dołożyli swoją cegiełkę. Widać, że Iran przestał odpowiadać symbolicznie. Mamy do czynienia z potężną odpowiedzią już Iranu w pierwszym dniu tej drugiej fazy wojny Izraela i Stanów Zjednoczonych z Iranem. Widzimy, że kraje takie jak Kuwejt, Jordania, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, Bahrain dosięgnęły rakiety irańskie. Oczywiście mówimy tutaj o bazach, o instalacjach amerykańskich na terytorium tych państw. I tu mówimy na przykład o Arabii Saudyjskiej, która jest w sojuszu wojskowym z Pakistanem, który posiada broń jądrową. Te informacje z ostatnich dosłownie kilkudziesięciu minut, czy powiedzmy godziny, dwóch, mówią o zamknięciu cieśniny Ormus przez Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, a zatem skala tej odsłony wojny, tej nowej odsłony wojny, drugiej fazy wojny na Bliskim Wschodzie jest znacznie, znacznie większa niż było to w roku 2025. Izrael przeszedł do znacznie bardziej agresywnych działań. Ta operacja pod kryptonimem Powstający Lew, która odnosiła się między innymi do flagi przedrewolucyjnego Iranu, mówię oczywiście o tej operacji, o tej agresji z roku 2025, została teraz przekształcona w operację pod kryptonimem Ryczący Lew. No, co do ryczenia lwa, to myślę, że zanim przejdzie do jakiegokolwiek kąsania czy większej jeszcze agresji, jeszcze upłynie sporo czasu. Faktem jest, że administracji Donalda Trumpa nie stać na długotrwałą wojnę, tym bardziej, że media amerykańskie ostrzegały przed przekształceniem się tej wojny w wojnę regionalną, że nie będzie to krótka kampania, że nie będzie to po prostu zbombardowanie, a potem odejście, że Iran może razić amerykańskie bazy w regionie. Stąd widzieliśmy chociażby wycofanie wojsk amerykańskich z bazy w Syrii, widzieliśmy ograniczenie personelu w bazach w Kuwejcie, w Bahrajnie czy w Katarze, ale mimo to doszło do tego ataku, chociażby dowództwo 5. floty w Bahrajnie, zniszczenie radarów wczesnego ostrzegania. Widać te precyzje w uderzeniach irańskich, widać, że Iran posiada naprawdę bardzo precyzyjne dane wywiadowcze. No i tutaj oczywiście jest pole do wielu spekulacji, czy to dane chińskie, dane z satelitów chińskich, z chińskich okrętów walki radioelektronicznej posłużyły, czy z chińskiego okrętu walki radioelektronicznej posłużyły Iranowi, ale faktem jest, że te uderzenia były bardzo precyzyjne, jeżeli chodzi o uderzenia odwetowe, te kontruderzenia irańskie z samego 28 lutego. Dlaczego ta wojna nie jest na rękę republikanom? No przede wszystkim pamiętajmy, że rok 2026 to jest rok wyborczy w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście to nie są jakieś duże, można byłoby powiedzieć, wybory, ale kluczowe z punktu widzenia politycznej przyszłości samego Donalda Trumpa. Pamiętajmy, że midterms, czyli wybory połówkowe, wybory uzupełniające do Kongresu Stanów Zjednoczonych zaplanowane na początek listopada bieżącego roku są niezwykle istotne. Jeżeli Republikanie przegrają te wybory, no wówczas otwiera się droga do impeachmentu Donalda Trumpa, czyli procesu odsunięcia od władzy obecnego 47. prezydenta USA. A jeszcze wcześniej, bo 4 lipca Stany Zjednoczone mają zaplanowane obchody, huczne obchody 250-lecia podpisania Deklaracji Niepodległości, tej z 1776 roku, jako takiej symbolicznej daty początku istnienia tego państwa. I tutaj wciągnięcie USA w długotrwałą wojnę no byłoby wielkim ciosem dla całego obozu, nie tylko MAGA, ale także dla obozu republikanów, dla całej partii republikańskiej i dla samego Donalda Trumpa. Pytanie, czy cel polityczny, o którym Państwu mówię od dawna, czyli no właśnie, doprowadzenie do sekularyzacji Iranu, do obalenia władzy ajatollahów, do przekształcenia Iranu w państwo świeckie, które byłoby w jakiś sposób zneutralizowane przez Izrael, czy przyjazne Izraelowi, czy przystąpiłoby do porozumień abrahamowych, jest w ogóle możliwe w sposób pośredni, w sposób zdalny, tylko i wyłącznie poprzez uderzenia z powietrza, uderzenia rakietowe, dronowe, bombowe, przy ewentualnej próbie oczywiście wywołania jakiejś kolorowej rewolucji, jakichś zamieszek z wykorzystaniem mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych. Wielu ekspertów wątpi w to, czy to jest w ogóle możliwe. Wielu ekspertów wskazuje na to, że siły amerykańskie, czyli dwie grupy lotniskowcowe, to jest zdecydowanie za mało, aby doprowadzić do, aby rzucić na kolana kraj taki jak Iran, który no, zdecydowanie różni się w sensie topografii, w sensie kultury strategicznej, w sensie czysto wojskowym od Iraku z roku 2003. No przypomnę tylko, że Iran zajmuje ogromną powierzchnię, ponad 1 628 000 kilometrów kwadratowych. Populacja Iranu to jest ponad 93 miliony ludzi. Spójrzmy na topografię, otwórzcie Państwo dowolną mapę, spójrzcie jaka to jest topografia. To nie jest równina, przez którą można przejechać czołgami. No to jest kraj wyżynny, kraj górski, wyżyna irańska. Potężne pasma górskie. To nie jest takie proste, tym bardziej, że Amerykanie nie posiadają wystarczających wojsk lądowych w regionie. No i tu pojawia się, no właśnie, pojawia się fundamentalne pytanie, czy wobec tego mamy do czynienia z kolejnym testowaniem się obu stron, z kolejnym testowaniem własnych systemów odporności, czy też Amerykanie szukają pretekstu, Amerykanie i oczywiście Izraelczycy szukają pretekstu do użycia broni jądrowej. Bo to jest fundamentalne pytanie. Te pytania Państwo zadajecie. Zadajecie je na czacie, zadaliście je Państwo pod informacjami o dzisiejszym wieczorze geopolitycznym. Jest nas ponad 4000 osób na żywo. Dziękuję Państwu. Moim zdaniem tego wykluczyć niestety nie możemy. Nie możemy wykluczyć tego, że Izrael czy Stany Zjednoczone są gotowe do użycia broni jądrowej. Nikt nie wie, czy dojdzie do użycia tej broni jądrowej, ale wykluczyć tego absolutnie nie możemy. Izrael i Stany Zjednoczone nie posiadają takich zdolności do projekcji siły w regionie, jeżeli chodzi o koncentrację wojsk, aby doprowadzić do czegoś takiego, co obserwowaliśmy 3 stycznia 2026 roku, czyli porwania przywódcy danego państwa. Oczywiście nawiązuje do porwania prezydenta Nicolasa Maduro, porwania prezydenta Wenezueli, zbombardowania Wenezueli. No Iran to nie jest Wenezuela. Iran to też nie jest zachodnia hemisfera. I tutaj, szanowni państwo, oprócz tego, że izraelskie służby wywiadowcze trzymają za gardło, żeby nie powiedzieć mocniej, system głębokie państwo amerykańskie. Mówiłem Państwu wielokrotnie o książce profesora Johna Mearsheimera i Stephena Walta o izraelskim lobby i jego wpływie na politykę zagraniczną i politykę bezpieczeństwa USA. Jeszcze raz serdecznie polecam tę książkę, jest w tłumaczeniu na język polski. To też trzeba zrozumieć, że Amerykanie od roku 2025 oficjalnie dokonali reorientacji swojej strategii geopolitycznej. oficjalnie nastąpiła reorientacja wektorów geostrategicznych USA. Mam na myśli podpisaną przez prezydenta Donalda Trumpa w listopadzie 2025 roku NSS, czyli Narodową Strategię Bezpieczeństwa. Ona została upubliczniona 5 grudnia ubiegłego roku. Do tego trzeba dodać upublicznioną 23 stycznia bieżącego roku Narodową Strategię Obrony. Co tak naprawdę mówią oba te dokumenty? One wprowadzają koncepcję bezpieczeństwa hemisferycznego USA, czyli Stany Zjednoczone roszczą sobie prawo do własnej strefy wpływów, rezygnują z roli żandarma, policjanta światowego, godzą się z tym, że minęła jednobiegunowa chwila i absolutna, nieskrępowana hegemonia jednego supermocarstwa, godzą się na nowy koncert mocarstw, ale chcą w tym koncercie mocarstw wykroić z tego światowego tortu dla siebie, no właśnie, zachodnią hemisferę, zachodnią półkulę, obie Ameryki, północna i południowa, czy północna i Ameryka Łacińska, mają stać się wyłączną strefą odpowiedzialności geopolitycznej USA. To ma być strefa wpływów amerykańskich, gdzie żadne z mocarstw takich jak Rosja, Chiny, inne państwa nie mają prawa ingerować, bo wówczas Amerykanie roszczą sobie prawo do użycia siły. To jest pierwszy warunek, pierwsze założenie tej nowej amerykańskiej polityki. Ta nowa amerykańska geostrategia tak naprawdę kończy Pax Americana, kończy Pax Americana. To tylko w Polsce politycy, którzy nie rozumieją mechanizmów geopolitycznych, opowiadają się za wspieraniem Pax Americana, z którego to pokoju amerykańskiego, w cudzysłowie oczywiście, Amerykanie sami zrezygnowali. W poważnych państwach, w poważnych ośrodkach analitycznych toczy się już dawno dyskusja, jak sobie radzić w sytuacji zakończenia Pax Americana, kiedy nie ma Pax Americana, kiedy Amerykanie przestali gwarantować parasol bezpieczeństwa dla swoich sojuszników. Tutaj chociażby jako ciekawostkę pokażę Państwu pierwszy numer z tego roku branżowego czasopisma Limes, to jest włoskie czasopismo geopolityczne, Rivista Italiana di Geopolitica. To jest pierwszy numer z tego roku, który wprost już tutaj w podtytule mówi o potrzebie wypracowywania strategii w sytuacji upadku Pax Americana. Upadku Pax Americana. We Włoszech powstają takie tomy, 300 stron na temat tego, jak sobie radzić w sytuacji, no właśnie, zakończenia Pax Americana, zakończenia tej hegemonii amerykańskiej, a w Polsce całkiem jeszcze niedawno jeden z liderów partii opozycyjnych, jednej z partii opozycyjnych, która całkiem niedawno rządziła Polską, mówi o tym, że on się opowiada za Pax Americana. No to pokazuje kompletne niedopasowanie do rzeczywistości, mentalne niedopasowanie do rzeczywistości współczesnej. Powiedziałem o pierwszej kwestii, czyli Amerykanie koncentrują się na zachodniej hemisferze, na Homeland Security, czyli właśnie tym obronie terytorium amerykańskiego, ale także mówią, że przyszłe terytorium rywalizacji, ten przyszły obszar rywalizacji najważniejszej, geopolitycznej, geostrategicznej, to jest Indo-Pacyfik i tam Amerykanie muszą się skoncentrować w największy sposób. Czyli mamy do czynienia z potwierdzeniem tego, co jeszcze Hillary Clinton mówiła w kontekście tego pivotu na Pacyfik, zwrotu ku Azji amerykańskiego, jeszcze z przełomu pierwszej i drugiej dekady XXI wieku. I to zrozumienie tych dwóch założeń już pokazuje, że mamy do czynienia z prawdziwą rewolucją w polityce amerykańskiej. No i wreszcie trzeci element, mówiący o zabezpieczeniu Izraela, czyli o gwarancjach bezpieczeństwa dla Izraela. Amerykanie czy amerykańscy dowódcy wojskowi, amerykańskie głębokie państwo najchętniej zrolowałoby amerykańską obecność z Bliskiego Wschodu, ograniczyłoby te wszystkie potężne bazy amerykańskie na Bliskim Wschodzie, które pochłaniają miliardy dolarów rocznie, ich utrzymanie. Ale dopóki Izrael nie zrealizował swoich zamierzeń, zaraz powiem, jakie są to zamierzenia, Amerykanie są obecni na Bliskim Wschodzie. Stąd amerykańskiemu głębokiemu państwu zależy na tym, aby doprowadzić do obalenia obecnego systemu politycznego w Iranie, tego, który istnieje od 1979 roku, tak aby doprowadzić do realizacji koncepcji, tu już mówimy umownie, koncepcji Wielkiego Izraela, aby to Izrael stał się najpotężniejszym krajem na Bliskim Wschodzie. I to, co widzieliśmy w ostatnich tygodniach, jeżeli chodzi o wynurzenia różnych polityków amerykańskich, chociażby Mike'a Huckabee, ambasadora Stanów Zjednoczonych w Izraelu, w Jerozolimie, bo to Jerozolima została uznana przez Donalda Trumpa jako stolica Izraela. Prezydent Donald Trump jako 40. prezydent USA był pierwszym politykiem na świecie, który uznał Jerozolimę za stolicę państwa Izrael, nie Tel Awiw, a Jerozolimę. Ale wracając do Mike'a Huckabee. Huckabee powiedział w wywiadzie dla Tuckera Carlsona, mówiłem o tym państwu w podcaście geopolitycznym, że jego zdaniem, opierając się na Biblii, na Starym Testamencie, Izrael ma rzekomo prawa do obszaru między Nilem a Eufratem, czyli od Egiptu do Iraku. Zdaniem tego typu ludzi istnieje prawo do tego, czy prawo, w cudzysłowie prawo, do tego, aby Izrael budował swoją głębię strategiczną kosztem innych państw w regionie. Wielokrotnie państwu mówiłem o koncepcji przekopania kanału Ben-Guriona. To jest koncepcja właśnie Wielkiego Izraela, od morza do morza, od Morza Czerwonego do Morza Śródziemnego. Przekopanie pustyni Negev i wyjście właśnie w Strefie Gazy zniszczonej, zrównanej z ziemią i zbudowanie tam czegoś, co Donald Trump określił Trump Gaza, czyli taką rivierą, gdzie mieliby się bawić bogacze z Izraela, ze Stanów Zjednoczonych, z innych państw Atlantyckiego Zachodu, no to jest przedstawiane zdaniem wielu ekspertów jako jeden z celów strategicznych Izraela, czyli stworzenie konkurencji dla kanału Suezkiego, kanał Abrahama czy też kanał Ben-Guriona miałby dawać miliardowe zyski rocznie dla establishmentu izraelskiego, ale ani koncepcja Izraela od Nilu do Eufratu, ani koncepcja Izraela od Morza Czerwonego do Morza Śródziemnego nie może się ziścić, nie może być zrealizowana, jeżeli nie zostanie pokonana największa siła militarna na Bliskim Wschodzie, a największą siłą militarną dysponuje Islamska Republika Iranu. To nie tylko potęga demograficzna, tak jak powiedziałem, ponad 93 miliony ludzi, ponad 1 600 000 kilometrów kwadratowych, ale także ponad 600 tysięcy żołnierzy służby czynnej, ponad 350 tysięcy rezerwistów armii, ale także potężny korpus strażników rewolucji, policja, inne formacje mundurowe, łącznie w rezerwie te służby mundurowe mają kilka milionów ludzi. Mówi się o 2000 rakiet balistycznych, o potężnej sile rażenia, jeżeli chodzi o zdolności do projekcji siły w regionie, a zatem to jest główny cel dzisiaj Izraela, doprowadzić do zniszczenia Islamskiej Republiki Iranu, do rzucenia tego kraju na kolana, zainstalowaniu tam proizraelskiego rządu, być może z Cyrusem Rezą Pahlawim, czyli synem ostatniego szacha Iranu, bo być może to jest właśnie też cel, patrząc na ożywienie syna ostatniego szacha Iranu w mediach społecznościowych, na jego liczne wypowiedzi, zagrzewanie do boju różnych mniejszości, także mieszkających na terenie Iranu, no widać, że jest to cel, którego absolutnie już nie ukrywają ani Izrael Katz, ani Ben-Gwir, ani Benjamin Netanyahu, ani inni politycy państwa Izrael. Zresztą sam Donald Trump w dzisiejszym przemówieniu był mało przekonywujący. Był mało przekonywujący. Wielu polityków, wielu komentatorów w samych Stanach Zjednoczonych podważa te decyzje o agresji na niepodległe państwo, gdzie nawet nie próbowano bawić się w jakiekolwiek pozory. Od wczoraj zresztą widzieliśmy także wzmocnienie działań izraelskich przeciwko Hezbollahowi, ataki na Liban, No ewidentnie nikt się tutaj nie przejmuje prawem międzynarodowym. Tutaj trzeba jasno o tym powiedzieć. Natomiast to, że irańskie siły zbrojne wysyłają drony dalekiego zasięgu, odpalają pociski krótkiego zasięgu, już pierwszego dnia w kierunku szeregu amerykańskich instalacji wojskowych na Bliskim Wschodzie, no to pokazuje naprawdę duży potencjał ofensywny. Duży potencjał odpowiedzi, jeżeli chodzi o Iran. Przypomnę tylko, że Iran zbombardował amerykańskie bazy Al-Udeid w Katarze, to jest największa baza sił powietrznych USA w regionie Bliskiego Wschodu. Bazę Ali al-Salem w Kuwejcie, została zbombardowana baza Al-Dafra w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, została zbombardowana baza Prince Sultan w Arabii Saudyjskiej, baza również sił powietrznych, zbombardowana została baza w Erbil Air Base w Iraku, czy baza w Jordanii, czy wreszcie wspomniana przeze mnie siedziba dowództwa 5. Floty w Bahrajnie. To już pokazuje na skalę, możliwą skalę, prawda, tej eskalacji. Jeżeli potwierdzi się to, że dojdzie do długotrwałego zamknięcia cieśniny Ormus, czyli tak naprawdę zamknięcia eksportu około 20% tego handlu morskiego ropą naftową, no to mamy do czynienia z sytuacją potężnego kryzysu energetycznego na świecie, rosnących cen ropy naftowej, a co za tym idzie, no cen benzyny, diesla i tak dalej, to się przełoży na koszty transportu, na koszty najprostszych dóbr i usług, poczynając od pieczywa, aż skończywszy na usługach. Wszyscy odczujemy skutki tego. No i tutaj dochodzimy do ostatniego wątku, który chciałem poruszyć w tych pierwszych 45 minutach dzisiejszego naszego spotkania. O co chodzi? Chodzi oczywiście o reakcję innych krajów BRICS Plus, ponieważ członkiem tej organizacji międzynarodowej, czy tego formatu współpracy jest Iran. Jak zareagowała Federacja Rosyjska, jak zareagowała Chińska Republika Ludowa? Oba kraje dość powściągliwie potępiły działania Izraela i Stanów Zjednoczonych. I trzeba tutaj jasno podkreślić, że w interesie Rosji i w interesie Chińskiej Republiki Ludowej jest utknięcie Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie. Włączenie się w taki konflikt jak w Iraku czy jak w Afganistanie. To jest wymarzony scenariusz dla władz w Moskwie czy władz w Pekinie. To daje wolną rękę albo przynajmniej ogromną swobodę w działaniach właśnie Federacji Rosyjskiej czy Chińskiej Republiki Ludowej, odpowiednio w Europie Wschodniej czy Europie Środkowo-Wschodniej i na Morzu, i na Indo-Pacyfiku, szerzej patrząc, tak, nie tylko na Morzu Południowochińskim. Jest nas ponad 5 tysięcy osób na żywo. Dziękuję Państwu za wyśmienitą frekwencję. To, co obserwujemy, to jest oczywiście nie tylko złamanie prawa międzynarodowego, złamanie ładu międzynarodowego, tego pozimnowojennego, ale to jest także, można powiedzieć, zielone światło na kwestie roszczeń terytorialnych, na kwestie stosowania siły w stosunkach międzynarodowych. Donald Trump, wysuwając roszczenia wobec Panamy, wobec Kanady, wobec Kuby, wobec Wenezueli, wobec Grenlandii, czyli Królestwa Danii, tak naprawdę złamał pewne tabu na Zachodzie. Pokazał, że obowiązuje już tylko i wyłącznie naga siła, po prostu prawo dżungli. Izrael robi to konsekwentnie od 7 października 2023 roku i trzeba jasno powiedzieć, że żaden akt terrorystyczny nie daje prawa ani stanowionego, ani moralnego do prowadzenia polityki ludobójstwa i to trzeba jasno podkreślić, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast jeżeli doszłoby do użycia broni jądrowej przez Izrael czy Stany Zjednoczone, w przypadku na przykład zatopienia amerykańskiego lotniskowca, bo tego nie możemy absolutnie wykluczyć, że Iran posiada technologię dronów podwodnych, ma rakiety hipersoniczne, teoretycznie taka możliwość istnieje, zatopienia któregoś z amerykańskich okrętów, nawet tak widowiskowego jak lotniskowiec, który w dobie dronów jest dość łatwym celem, mimo tych potężnych systemów obrony powietrznej, sonarów i tak dalej, no to musimy sobie zdawać sprawę, że Iran teoretycznie jest w stanie zatopić taki lotniskowiec i pytanie, czy nie byłoby to właśnie przyczyną użycia broni jądrowej. Jeżeli tak, to ta puszka Pandory no, znacznie mocniej otworzyłaby się niż tylko na łamanie prawa międzynarodowego, na roszczenia terytorialne, na kwestionowanie suwerenności, niepodległości, integralności terytorialnej państw, ale także mielibyśmy, no właśnie, taki początek stosowania znacznie powszechniejszego, na przykład taktycznej broni jądrowej na świecie. Nie można byłoby wtedy wykluczyć na przykład, że Pakistan rozpocząłby, znaczy użyłby takiej broni jądrowej przeciwko Afganistanowi, przeciwko Talibanowi, bo no całkiem niedawno rozpoczęła się no otwarta wojna między władzami, znaczy między Afganistanem a Pakistanem. Widzimy zresztą, że te deklaracje władz w Islamabadzie nie pozostawiają żadnych złudzeń, że mamy do czynienia z potężną nową wojną w Azji. I tego nie można absolutnie wykluczyć, podobnie jak na przykład użycia broni jądrowej, taktycznej broni jądrowej przez Federację Rosyjską. Jeżeli Amerykanie daliby, czy Izrael, czy państwo Izrael dałyby zielone światło na użycie takiej broni jądrowej, to moim zdaniem inne państwa poszłyby w ślad za tym. A zatem tutaj Polska powinna się zdecydowanie trzymać z daleka od tego konfliktu. Te już obserwuję dziś, 28 lutego 2026 roku, skrajnie nieodpowiedzialne wypowiedzi części polityków, części publicystów, którzy próbują usprawiedliwiać działania Izraela czy Stanów Zjednoczonych, stając jednoznacznie po jednej ze stron. To jest oczywiście bardzo niebezpieczne, bo pamiętajmy, iż Iran posiada nie tylko zdolności do odpowiedzi rakietowej, ale posiada także swoje komórki wywiadowcze, komórki dywersyjne, także w Europie. O tym absolutnie nie wolno zapominać. Jest cała masa organizacji, także islamskich, które sympatyzują czy z Palestyną, czy z Palestyńczykami, czy właśnie teraz z Iranem, są uśpione te organizacje w Europie i nie można wykluczyć intensyfikacji działań terrorystycznych w Unii Europejskiej. Ja już widziałem dzisiaj, że Ursula von der Leyen wzywa, czy organizuje specjalne zebranie po niedzieli i tak dalej. Natomiast no, pamiętajmy, że dzisiaj Europa jest absolutnym karłem militarnym. Te zdolności militarne pokazała, jak w soczewce cała ta awantura wokół Grenlandii. Musimy sobie z tego zdawać sprawę, że dzisiaj państwo polskie, próbując eskalować, czy Trzecia Rzeczpospolita, próbując eskalować napięcie z Białorusią czy z Rosją, robi to w sytuacji kurczącej się amerykańskiej kołderki. Ta kołderka w mojej ocenie nie obejmuje już dzisiaj obszaru Europy Środkowo-Wschodniej. Po prostu. Patrząc na to, co się dzieje dzisiaj na Ukrainie, patrząc na to, jak administracja Donalda Trumpa ograniczyła wsparcie dla Ukrainy, ograniczając to tak naprawdę do informacji wywiadowczych, to też trzeba sobie jasno postawić pytanie, jak długo wystarczy armii amerykańskiej, siłom powietrznym Stanów Zjednoczonych, rakiet, takich chociażby jak tych do zestawów Patriot. Wiemy, że z tym są potężne problemy, jeżeli chodzi o rezerwy amerykańskie. Jak Amerykanie chcą dzisiaj się angażować na Indo-Pacyfiku, no wystrzeliwując się ze swojego arsenału na Bliskim Wschodzie. Dzisiaj Stany Zjednoczone nie byłyby w stanie już w takim stopniu pomagać Ukrainie, jak było to jeszcze za administracji Bidena, bo mają dzisiaj potężny problem z rezerwami w Stanach Zjednoczonych i patrząc na to, jak się wyzbywają na rzecz Izraela części swoich rezerw, no to tutaj sytuacja robi się niezwykle korzystna dla Chin. No i jeszcze jeden wątek, szanowni państwo, bardzo istotny. Od tego absolutnie nie możemy uciekać. Pamiętajmy, że geopolityka jest bezlitosna, że geopolityka to nie jest miejsce dla sentymentów, dla emocji, dla wyrazów wdzięczności i tak dalej. Nie wiemy po dziś dzień, co ustalono w Anchorage na Alasce 15 sierpnia 2025 roku. Co konkretnie ustalił Donald Trump i Władimir Putin, prezydenci Stanów Zjednoczonych i prezydent Rosji. Nie wiemy. Dotarły do nas strzępy informacji. Natomiast analiza behawioralna, analiza tego, w jaki sposób zachowują się przywódcy tych państw, w ogóle te państwa, Stany Zjednoczone i Federacja Rosyjska, no, pozwala postawić hipotezę. W mojej ocenie pozwala postawić hipotezę, że doszło do porozumienia mocarstw, do podziału stref wpływów, że Rosja w sposób bardzo powściągliwy, reagując na agresję amerykańską wobec Wenezueli 3 stycznia bieżącego roku i na porwanie no, demokratycznie wybranego prezydenta Nicolasa Maduro, a później bardzo powściągliwie reagując na to, co się wydarzyło wokół tych rosyjskich tankowców, czy tankowców przewożących rosyjską ropę, w pewien sposób zaakceptowała amerykańską strefę wpływów w zachodniej hemisferze. W mojej ocenie doszło także do dealu, czyli mówiąc językiem Donalda Trumpa, do dealu, czyli do porozumienia, do umowy między Moskwą a Waszyngtonem w sprawie Syrii. Proszę zobaczyć, jak gładko Bashar al-Assad oddał władzę, jak został łatwo po prostu przewieziony do Rosji. Tam doszło do podziału stref wpływów i z niedawnym jeszcze watażką, człowiekiem poszukiwanym, listem gończym przez CIA, spotykają się najważniejsi ludzie na świecie, od Donalda Trumpa po Władimira Putina. Mówię o Giulianim. W związku z tym musimy sobie zdawać sprawę, że ten koncert mocarstw, który się dzisiaj zaczyna wykuwać na naszych oczach, to są narodziny świata wielobiegunowego, który ma zupełnie odmienną logikę od świata, który dotychczas znaliśmy. I to tyle w pierwszej części dzisiejszego naszego spotkania. Teraz przejdę do odpowiedzi na Państwa pytania. Widzę, że jest ich bardzo dużo. Dziękuję za każde Państwa wsparcie dla tego kanału, dla mojej działalności. To jest ważne, ponieważ zdajemy sobie sprawę, jak mocno szykanowani są ludzie mający odmienne zdanie od tej matrycy, która jest coraz bardziej nachalnie narzucana przez władze, niekoniecznie te władze w Warszawie. Dlatego serdecznie Państwu dziękuję za każde wsparcie. Natomiast w tym momencie przechodzę do odpowiedzi na Państwa pytania. No i tutaj już pierwszy użytkownik, a właściwie użytkowniczka, Bogusia Tęcza. Czy wojna jest przykrywką? Czy Trumpowi chodzi o to, żeby Iran nie wysywał ropy do Chin? Oczywiście to jest jeden z ważnych elementów. Dlaczego Donald Trump nakazał zbombardowanie Nigerii w grudniu 2025 roku? Dlaczego doszło do zbombardowania Wenezueli? No, między innymi dlatego, że Iran odpowiada za 13% importu ropy naftowej do Chińskiej Republiki Ludowej. Oczywiście władze w Pekinie zdają sobie sprawę z tego, że mają bardzo duże rezerwy strategiczne tego surowca. Szacuje się, że jest to około miliarda baryłek ropy naftowej, że jest to coś, co pozwoliłoby Chinom przetrwać no setki dni, mówi się nawet pół roku, niektórzy mówią, że większą część roku. Trudno powiedzieć, ponieważ jest to objęte tajemnicą. Wiemy, że Chiny mają alternatywy, no chociażby Federację Rosyjską. Z punktu widzenia interesów Federacji Rosyjskiej wielka wojna na Bliskim Wschodzie jest korzystna, ponieważ Rosja jest eksporterem ropy naftowej, Rosja jest eksporterem gazu ziemnego, także skroplonego gazu ziemnego. Rosja dysponuje alternatywnymi w stosunku do kanału Sueskiego, drogami morskimi, którymi można przetransportować surowce do Europy Zachodniej i do Stanów Zjednoczonych w razie czego. Tu już kanał Suezki nie jest jakimś monopolem. Musimy sobie zdawać sprawę, że od tegorocznej zimy, dzięki użyciu lodołamaczy rosyjskich, a właściwie przede wszystkim tych o napędzie atomowym, lodołamaczy klasy Arktika, udrożniona jest północna droga morska, która wiedzie od wschodnich wybrzeży Chin przez cieśninę Beringa, a następnie północnymi wybrzeżami Eurazji aż do Europy Zachodniej. I obserwowaliśmy chociażby ten kurs kontenerowca chińskiego Istanbul Bridge, który zawinął do portu w Gdańsku. I to wywołało oczywiście różne protesty w Polsce i tak dalej, ludzi, którzy mają bardzo ograniczone horyzonty. Natomiast faktem jest, że Rosja dzisiaj dysponuje alternatywną północną drogą morską, także śródlądowymi drogami, także rzekami spławnymi, którymi można transportować towary i to daje oczywiście ogromne karty dzisiaj Rosji. To daje możliwość także znacznie swobodniejszej geostrategii w naszej części Europy. No jeżeli w żadnym z dokumentów strategicznych przyjętych w czasie prezydentury Donalda Trumpa Rosja nie jest traktowana jako strategiczny przeciwnik, a wręcz odwrotnie, po analizie behawioralnej widzimy, że Rosja stała się takim obiektem normalizacji relacji, stała się takim obiektem w polityce międzynarodowej, w którym jest traktowana podmiotowo przez władze Stanów Zjednoczonych jako równorzędny partner, co było widać jak w soczewce w spotkaniu Trump-Putin na Alasce. Ja wiem, że w Polsce wielu dyżurnych komentatorów, wielu dyżurnych ekspertów, wielu polityków głównego nurtu nie przyjmuje tego do wiadomości, no żyje w rzeczywistości urojonej, w której Rosja jest krajem izolowanym. No Rosja nie jest żadnym krajem izolowanym. To jest absurd. Niedługo stanie się tak, że Polska stanie się krajem izolowanym, jeżeli będzie kontynuować tę politykę. Idziemy dalej z Państwa pytaniami. Tak, tutaj też podajecie Państwo te przykłady, że i pytacie Państwo, czy jest to próba po prostu zabicia elit politycznych Islamskiej Republiki Iranu. No wszystko na to wskazuje, Szanowni Państwo. Te informacje, które do nas docierają, czyli fakt, że doszło do agresji izraelsko-amerykańskiej 2 dni po kolejnej rundzie negocjacji amerykańsko-irańskich w Genewie i kilka dni przed zapowiedzianą rundą następną w Wiedniu, to pokazuje, że mamy do czynienia z całkowitym odejściem od jakichkolwiek cywilizowanych form prowadzenia stosunków międzynarodowych polityki zagranicznej. Widzimy, że zostało zbombardowane biuro Alego Chameneiego, najwyższego przywódcy Islamskiej Republiki Iranu. Wszystkie informacje, które do nas docierają, wskazują, że i prezydent Pezeszkian i Ali Chamenei żyją. Czyli okazało się to po prostu nieskuteczne. To się okazało nieskuteczne. Natomiast to wskazuje na fakt, że doszło do prób ataków dekapitacyjnych. Dekapitacyjnych, no czyli próby właśnie fizycznego zamordowania, po prostu zamordowania elity politycznej suwerennego, niepodległego państwa. I to warto podkreślić. No tak, tutaj pojawiają się kolejne pytania. Mr. Mojorisin, chyba tak można przeczytać nazwę użytkownika. Jak widzi Pan możliwość zaangażowania się Chin po stronie Iranu? Ja myślę, że Chiny będą oczywiście protestować dyplomatycznie, będą się tak jak Rosja domagać zwołania Rady Bezpieczeństwa, posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ-u, ale będą, bezpośrednio będą niezaangażowane. Pośrednio moim zdaniem już Chiny bardzo mocno pomogły Iranowi. Moim zdaniem będą wspierać wywiadowczo Iran, będą dostarczyły Iranowi różnych komponentów, czy do produkcji dronów, czy do produkcji tych dronów podwodnych, nawodnych, czy do produkcji rakiet. Mówi się nawet o transporcie rakiet DF-17, czyli tych rakiet hipersonicznych. Natomiast, tak jak powiedziałem, dla Pekinu, dla władz w Pekinie, jeżeli Stany Zjednoczone ugrzęzną w wojnie na Bliskim Wschodzie, to jest idealne, ponieważ zaczną tracić swoje zapasy uzbrojenia, zapasy rakiet istotnych z punktu widzenia obrony powietrznej i tak dalej, więc jest to absolutnie korzystne z punktu widzenia Chin, natomiast Chiny mają alternatywę. Chiny oczywiście sprowadzają, jeżeli chodzi o import ropy do Chińskiej Republiki Ludowej, tak jak powiedziałem, z Zatoki Perskiej, czy w ogóle z Iranu, to jest 13%. Są w stanie zawrzeć kolejną umowę z Federacją Rosyjską. Rosja dzisiaj, dla Rosji to jest korzystny deal, używając tej narracji Donalda Trumpa. Dlaczego nie? Zresztą pamiętajmy o sile Syberii, sile Syberii 2, jak wyglądały te kontrakty, czy eksport gazu, czy eksport ropy z Rosji do Chin, to jest dobry interes opłacalny dla obu stron. Chiny wspierają Rosję w walce z Zachodem na Ukrainie, bo to jest proxy war, jak powiedział obecny szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio. I to jest z punktu widzenia i Rosji, i Chin korzystne, aby Amerykanie ugrzęzli na Bliskim Wschodzie, aby tam zaangażowali się niczym w Afganistanie. To są ostatnie podrygi takiej próby utrzymywania hegemonii Stanów Zjednoczonych. Owszem, Stany Zjednoczone mogą chcieć wycofać się z Bliskiego Wschodu, ale lobby proizraelskie w USA jest znacznie silniejsze niż amerykańska racja stanu. Jeszcze raz podkreślam, lobby proizraelskie w Stanach Zjednoczonych jest znacznie, znacznie potężniejsze niż lobby, które mówi o amerykańskiej racji stanu i o odejściu z Bliskiego Wschodu. I sama koncepcja Wielkiego Izraela jest koncepcją, która jest sprzeczna z punktu widzenia racji stanu takiego państwa jak Stany Zjednoczone. Natomiast no, elity amerykańskie, oczywiście elity pisane w cudzysłowie, zostały uwikłane w potężną aferę obyczajową, w potężną aferę kryminalną, aferę Epsteina, czy Epsteina, jak kto woli, Epstein Files. Tutaj odgrywają ogromną rolę, jeżeli chodzi o trzymanie za gardło właśnie tego establishmentu amerykańskiego, czy amerykańskiego głębokiego państwa. Użytkownik, użytkowniczka, enigma, tajemnica. Kiedy Wojsko Polskie wylatuje do Izraela, a następnie do walki, zabijanie niewinnych ludzi w Iranie? No oby nigdy, mam nadzieję, że nikomu nie przyjdzie do głowy, że nie przyjdzie do głowy prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Karolowi Nawrockiemu, aby wydać jakiekolwiek pozwolenie na użycie sił zbrojnych naszego kraju poza granicami. To absolutnie nie wchodzi w grę, no to byłoby jakieś szaleństwo. Natomiast trzeba obserwować te dyskusje, tę debatę. Mnie osobiście dzisiaj już zaniepokoiły słowa Krzysztofa Gawkowskiego, który właśnie mówił o kwestii monitorowania cyberprzestrzeni w poszukiwaniu dezinformacji. W poszukiwaniu dezinformacji, no to tak jakby chodziło o próbę tłumienia wolności słowa i nazywania rzeczy po imieniu. Nie wiem, co miał na myśli Krzysztof Gawkowski, ale sytuacja jest bardzo moim zdaniem niebezpieczna. Przytoczę Państwu tę wypowiedź Krzysztofa Gawkowskiego. No nie jest to zwykły polityk, jest to wicepremier rządu Rzeczypospolitej Polskiej i minister cyfryzacji z Nowej Lewicy. I to będzie cytat. W związku z atakiem USA i Izraela na Iran podjąłem decyzję o wzmocnieniu monitoringu cyberprzestrzeni Polski pod kątem ewentualnych zagrożeń i kampanii dezinformacyjnych. Obecnie nie obserwujemy zwiększonych działań adwersarzy, ale w takiej sytuacji warto zwracać szczególną uwagę na źródła informacji pojawiających się w sieci. Bezpieczeństwo Polek i Polaków to priorytet wspólnych działań służb państwa. Koniec cytatu. Dziś, 28 lutego 2026 roku o godzinie 9:27 pojawił się ten wpis. No i tutaj trzeba jasno powiedzieć, co nazywa pan premier Gawkowski kampanią dezinformacyjną? Czy nazywa na przykład potępienie inwazji, agresji na niepodległe państwo? Czy to jest kampania dezinformacyjna, zdaniem pana Krzysztofa Gawkowskiego? Bo znając wypowiedzi tego polityka z przeszłości, chociażby w kontekście wojny na Ukrainie, no trzeba zadawać takie pytania. I moim zdaniem będzie rosła cenzura na YouTubie, w mediach społecznościowych, także na TikToku. Widać to zresztą było w kontekście tego, co Izrael robi w Strefie Gazy. Ilekroć pojawiało się nazywanie rzeczy po imieniu, były obcinane zasięgi, była demonetyzacja, były tak zwane shadowbany nakładane i tak dalej, i tak dalej. Czyli krótko mówiąc szykany stosowane przez korporacje ponadnarodowe, no ale widzimy, że od 2022 roku aparat instytucjonalny, aparat administracyjny III Rzeczpospolitej bardzo aktywnie włączył się w ograniczanie praw obywatelskich, w szykanowanie ludzi mających odmienne zdanie, uczestniczących w debacie publicznej. No co do tego chyba nikt nie ma z Państwa wątpliwości, że tak jest. Na niestety szkodę nas wszystkich. Widzimy rozbrojenie Wojska Polskiego, widzimy miliardy wydane na Ukrainę, na Ukraińców i widzimy potężną niewdzięczność i butę arogancję władz w Kijowie. Dragonus, czy nie dziwi pana, że Afganistan zaatakował Pakistan? Przecież Pakistan, jeśli będzie chciał, to militarnie zmiecie Afganistan z ziemi. No, nie byłbym taki przekonany. Oczywiście, gdyby doszło do użycia broni jądrowej, to jest zupełnie inna sprawa, ale moim zdaniem Pakistan, jestem przekonany o tym, że Pakistan bez zgody Chińskiej Republiki Ludowej, bez zgody koncertu mocarstw nie użyje takiej broni. Jeżeli miałoby dojść do tego użycia, no to będzie to pewna sekwencja wydarzeń. Najpierw użycie broni na Bliskim Wschodzie, dopiero później ewentualnie w Azji czy w Europie. Donald Trump przełamał bardzo wiele tabu, jeżeli chodzi o roszczenia terytorialne, jeżeli chodzi o agresję na inne państwa. 7 krajów zbombardowanych przez Stany Zjednoczone w czasie pierwszego roku prezydentury Trumpa, no daje do myślenia, że nie jest to żaden prezydent pokoju. A Rada Pokoju to jest tak naprawdę wydmuszka, no to jest tak naprawdę parawan do prowadzenia wojny. To jest coś, co dzisiaj jest grupą żyrantów polityki Izraela na Bliskim Wschodzie. Ja wiem, że w otoczeniu prezydenta Karola Nawrockiego było wielu takich, którzy bardzo już przebierali nogami, aby Polska wpłacała $1 miliard i zapisywała się do klubu Netanyahu Trumpa. I dobrze się stało, że Polska nie przystąpiła do Rady Wojny, bo to nie jest żadna Rada Pokoju, tylko Rada Wojny. No idziemy dalej z pytaniami. Dużo państwa dyskusji. Użytkowniczka Margareta, jakie przewiduje pan scenariusze, jak zareaguje giełda, co z dolarem? Kilka możliwych scenariuszy. No jeden z nich to na pewno fakt, że nie musi się to zakończyć na drugiej fazie tej wojny. Powiedziałem, pierwsza faza to wojna 12-dniowa z roku 2025. Nie musi się zakończyć na tym ataku. Natomiast w mojej ocenie Izrael się nie cofnie. Będzie walczył o wsparcie amerykańskie aż do końca, czyli do zmiany systemu politycznego. Czyli jak usłyszycie państwo w mediach głównego nurtu, cytuję, zmiany reżimu w Teheranie. Koniec cytatu. Pomijam jakby zasadność używania tego określenia, ale neutralnym będzie mówienie o zmianie systemu politycznego. Po prostu zmianie systemu politycznego. Wszystko zależy od tego, jak długo będzie zablokowana cieśnina Ormus. Pamiętajmy, że to nie tylko Iran korzysta z Zatoki Perskiej, nie tylko Iran korzysta z możliwości eksportu ropy z regionu, także szereg innych państw, łącznie ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i z Arabią Saudyjską. Jeżeli będzie się to utrzymywać, będziemy mieli do czynienia z kryzysem finansowym. Nie muszę państwu mówić, zwłaszcza stałym widzom podcastu geopolitycznego, że Unia Europejska, że biurokraci w Brukseli cały czas szukają pretekstu do tego, aby przyspieszyć federalizację Unii Europejskiej. Przez ostatnie 4 lata mieliśmy cały czas używany argumentum ad Putinum, czyli mówieniu o zagrożeniu ze strony Rosji, o zagrożeniu ze strony Putina i w związku z tym bito w bębny prowojenne, próbując zacieśniać te centralizację władzy w Brukseli, tworzyć system zbiorowego długu pod tytułem SAFE, tworzyć system, w którym no, byłyby warunki do tworzenia wspólnych służb specjalnych, armii, wspólnej obrony powietrznej, wspólnej polityki fiskalnej, zagranicznej, bezpieczeństwa obronnej i tak dalej. W mojej ocenie, jeżeli dojdzie do zaostrzenia sytuacji na Bliskim Wschodzie, do możliwych zamachów terrorystycznych w Europie, co moim zdaniem jest absolutnie niewykluczone, Unia Europejska będzie biła, czy biurokraci w Brukseli będą bili w te dzwony superpaństwa europejskiego, w te dzwony federalizacji, będą używać tego argumentu bezpieczeństwa, w cudzysłowie oczywiście bezpieczeństwa, jako argumentu za tym, aby desuwerenizować państwa narodowe. I to jest moim zdaniem jedno z największych zagrożeń dla państwa polskiego, dla naszego bezpieczeństwa. biurokraci w Brukseli będą szukać pretekstów do tego, aby desuwerenizować państwa narodowe, aby przenosić władzę ze stolic państw narodowych do właśnie Brukseli i ewentualne zamachy terrorystyczne organizowane przez takie czy inne organizacje. Wiemy doskonale, że mnóstwo organizacji, mnóstwo grup terrorystycznych na Bliskim Wschodzie było wykreowanych przez służby specjalne krajów, no nazwijmy to tak zwanego pierwszego świata. Co do tego dzisiaj nie ma żadnych wątpliwości i moim zdaniem mogą powstawać także zamachy terrorystyczne pod fałszywą flagą, pod obcą flagą, które posłużą jako ten instrument do ograniczania wolności słowa, wolności zgromadzeń, wolności debaty, no ale także do ograniczania suwerennych praw państw narodowych. Co do tego również nie mam żadnych wątpliwości, że ci biurokraci posuną się bardzo daleko do tego, aby realizować swoje plany. Dlatego warto obserwować rynek ropy naftowej, cenę baryłki ropy naftowej, jak będzie długo trwało zamknięcie Cieśniny Ormus. Trudno powiedzieć, czy jest to tylko i wyłącznie straszak, czy też dojdzie do całkowitego rozlania się tego konfliktu i wejścia w fazę, już taką powiedziałbym, gorącą i długotrwałą. Tak, no tutaj widzowie mojego kanału podkreślają słusznie, że to pierwszy zaatakował Izrael. Macie Państwo stuprocentową rację, zarówno 13 czerwca 2025 roku, jak i 28 lutego 2026 roku, to Izrael jako pierwszy zaatakował niepodległe, suwerenne państwo, naruszył artykuł 2 ustęp 4 Karty Narodów Zjednoczonych. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Użytkownik Bzikowski. Pytanie, czy europejskie bazy NATO będą zagrożone, o ile ta wojna będzie trwać dłużej? Moim zdaniem tak. Moim zdaniem tak. Tutaj pytacie Państwo, użytkownik JP5901 pyta o jakąś zaczepkę ze strony pana Stanowskiego i tak dalej, ale ja nie wiem, o co chodzi, bo byłem na urlopie, więc nie śledziłem jakoś super dokładnie mediów krajowych. Miałem oczywiście informacje z tego, co się dzieje na świecie, obserwowałem media międzynarodowe, ale tutaj jeżeli chodzi o nasze krajowe podwórko, to, że tak powiem, nie śledziłem tego, także nie odpowiem na to pytanie. Zresztą generalnie na tego typu zaczepki ja jakieś tam medialne bardzo rzadko reaguję. Użytkownik Bandziores. Czy doniesienia o nocnym ataku Ukrainy na Białoruś są prawdziwe i czy może to być element planu syjonistów, w którym Rosja będzie wiązana konfliktem w Europie Wschodniej? No nie możemy wykluczyć rozlania się konfliktu ukraińskiego. Absolutnie nie. Ja o tym mówiłem wielokrotnie, że wojna na Ukrainie ma potencjał do tego, aby eskalować do poziomu wojny pełnoskalowej, czy też do rozszerzenia się o inne państwa, do włączenia i Białorusi, i krajów bałtyckich, Mołdawii, a być może nawet Polski, do wepchnięcia Polski do tej wojny. Zresztą widzieliśmy to po różnych ukraińskich prowokacjach, chociażby rakieta w Przewodowie, wypowiedź prezydenta Andrzeja Dudy, już po zresztą odejściu z tego urzędu dla redaktora Bogdana Rymanowskiego w kontekście prób wciągnięcia Polski do cudzej wojny. Tak? No to tego absolutnie nie można wykluczyć. Jeżeli Amerykanie ugrzęzną na Bliskim Wschodzie, jeżeli tam będą się wykrwawiać, czy też tracić swoje zapasy cennych rakiet, no to musimy sobie zdawać sprawę, że to daje naprawdę komfortową sytuację Moskwie. Ale nie wiemy, czy nie doszło do dealu Ukraina za Iran albo Ukraina za Wenezuelę, czy czegoś podobnego. Ja oczywiście upraszczam na potrzeby komentarza po prostu międzynarodowego. Natomiast to, że doszło do jakiegoś porozumienia geopolitycznego na Alasce 15 sierpnia ubiegłego roku, w mojej ocenie nie budzi żadnych wątpliwości. My nie wiemy dzisiaj, co tak naprawdę. Może po kilkudziesięciu latach się dowiemy, a może wcześniej, a może później. No, trudno powiedzieć, ale generalnie jest tak, że tego typu spotkań nie organizuje się po to, aby się napić wspólnie herbaty. No, to nie muszę Państwu o tym mówić. No, nawiązujecie tu Państwo do doktryny Monroe z 1823 roku. Ona od listopada ubiegłego roku nosi nową nazwę doktryny Donroe. No, swoista wariacja na temat doktryny właśnie amerykańskiego prezydenta z początku XIX wieku. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że rzeczywistość jest zupełnie inna. Rzeczywistość geopolityczna współcześnie jest zupełnie inna niż była w XIX wieku. Monolit fotografii. Jak ocenia Pan szansę na wygraną Iranu z USA, Izraelem i ich sojusznikami? Moim zdaniem wcale Iran nie stoi na straconej pozycji. Oczywiście, jeżeli dojdzie do użycia broni jądrowej przeciwko Iranowi, no to zupełnie, to jest zupełnie inna sytuacja, ale na tym etapie mówimy o starciu konwencjonalnym. Bardzo wiele zależy od tego, jak daleko udało się zneutralizować obce siatki agenturalne na terenie samej Islamskiej Republiki Iranu, zwłaszcza te wśród Kurdów, Azerów, innych mniejszości etnicznych i narodowych. Siłą bezpieczeństwa Iranu. Wiemy, że neutralizacja terminali Starlink odbyła się dzięki wsparciu Rosji i Chin. I to jest duży sukces, jeżeli chodzi o grupę BRICS+. Tutaj jakby postawiono tamę, jakby opuszczono ten szlaban, powiedziano tutaj stop w tym zakresie. I w tym kontekście jest to oczywiście taki, można powiedzieć, taktyczny sukces. Natomiast pytanie, czy geopolitycznie dojdzie do rewolucji, nawet jeżeli doszłoby do dekapitacji jakiejś części establishmentu politycznego Iranu, musimy sobie zdawać sprawę, że ten system polityczny w Iranie ma zdolność do replikacji, ma zdolność do zastępowalności. W mojej ocenie już od ubiegłego roku jest następca Alego Chameneiego, jest wyznaczony następca Ajatollaha Chameneiego. Na wypadek, gdyby doszło, czy to do śmierci z przyczyn naturalnych, czy no, naturalna sprawa, prawda? Czy też jeżeli chodzi o tak zwany atak dekapitacyjny. Zresztą śmierć prezydenta też nie stanowi jakiegoś, powiedziałbym, sytuacji, w której Iran przestałby funkcjonować. Mieliśmy sytuację ze śmiercią prezydenta Iranu, z katastrofą śmigłowca. Wiemy, że to w żaden sposób nad Azerbejdżanem, wiemy, że to nie paraliżuje funkcjonowania tego państwa. Użytkownik Oskar Wąsowicz. Czy Brexit był zaskoczeniem dla elit brytyjskich, czy to elegancki brytyjski teatr? Moim zdaniem teatr. Moim zdaniem teatr, moim zdaniem było to planowane przez londyńskie City, było to niekorzystne, pozostawianie w Unii Europejskiej było niekorzystne dla londyńskiego City, dla londyńskiej giełdy, dla londyńskich elit finansowych, dla rodziny Rothschildów, dla całego tego, powiedziałbym, brytyjskiego głębokiego państwa. Użytkownik MP8732, czy teraz jest bezpiecznie w Egipcie, czy Dubaju, bo planuje urlop? No nie radzę. Nie radzę w ogóle w tamtym regionie się pojawiać, a zresztą w Dubaju były wybuchy dzisiaj z mediów światowych. Już te doniesienia też mówią o atakach nie tylko w Abu Zabi, ale także w Dubaju, także absolutnie nie polecam urlopu w tamtym regionie. Użytkownik Miron 3150. Czy USA liczą na eskalację ze strony państw, w których Iran zaatakował amerykańskie bazy, aby móc po cichu się wycofać? Ewentualna blokada Kongresu USA dla Trumpa, czyli rozwiązać konflikt cudzymi rękami. Ja myślę, że Amerykanie liczą na eskalację, to znaczy liczą na to, że kraje takie jak Bahrajn, takie kraje jak przede wszystkim Arabia Saudyjska czy Zjednoczone Emiraty Arabskie włączą się aktywnie w działania przeciwko Iranowi. No co do tego akurat nie mam żadnych wątpliwości. Patrząc na politykę Emiratów, patrząc na politykę Abu Zabi, na wspieranie różnego rodzaju działań, czy to w Afryce Wschodniej, czy w kontekście no, wspierania działań Izraela, także tych pośrednich, spójrzmy chociażby na relacje z Somalilandem, czyli z tym krajem nieuznawanym na arenie międzynarodowej, który no właśnie, w dziwnych okolicznościach pod koniec grudnia ubiegłego roku został uznany przez Benjamina Netanyahu, przez państwo Izrael. To wszystko w kontekście, że tak powiem, strefy gazy, Palestyńczyków, ewentualnego przesiedlenia i tak dalej. Tak, moim zdaniem Amerykanie liczą na to, że Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kuwejt, Katar, Bahrajn, Jordania przyłączą się, że stworzy się taka wielka koalicja na wzór koalicji abrahamowej, no, w cudzysłowie oczywiście, porozumień abrahamowych przeciwko Iranowi. Użytkownik Andy, co pokazuje ostatnia wizyta Modiego w Izraelu? Czy Indie odejdą od sojuszu z BRICS? Sojuszu BRICS? Indie z Izraelem stoją w konflikcie z krajami sojuszu. Pytanie. Narendra Modi gra na wielu fortepianach. Indie są nie tylko członkiem grupy BRICS Plus, ale są także członkiem Quad Plus, czyli organizacji, formatu współpracy z Koreą Południową, z Japonią, ze Stanami Zjednoczonymi. Indie grają na wielu fortepianach. Indie mają swoją koncepcję swojej wizji strategicznej, swojej, że tak powiem, zdolności do projekcji siły na Oceanie Indyjskim, przede wszystkim w stronę Madagaskaru, ale także to rywalizacja z Pakistanem, to jest konflikt w Kaszmirze, to jest konflikt z Chinami. No, Indie zabezpieczają swoje interesy na bardzo wielu polach, stąd taka nerwowa reakcja szefa indyjskiej dyplomacji na wizytę Radosława Sikorskiego w Indiach, a jeszcze wcześniejsze oświadczenie polskiego MSZ-u, zupełnie niepotrzebne w sprawie Kaszmiru. No, przypomnę tylko, że zostało to potraktowane jako wsparcie Pakistanu. No, nie wiem, po co MSZ Rzeczypospolitej Polskiej wspiera Pakistan w konflikcie o Kaszmir. To nie są nasze sprawy, to nie są nasze problemy. No ale to jakby pomijając te kwestie, a zatem uważam, że Indie grają, prowadzą politykę wielowektorową i politykę gry na wielu fortepianach. Tak jak powiedziałem, członkostwo i w grupie BRICS Plus i w grupie Quad Plus jest elementem właśnie tego. Tutaj Państwo prześmiewczo piszecie, że Trump coraz bliżej pokojowej Nagrody Nobla. No, patrząc na to, jak skutecznie wywołuje wojny, to niewątpliwie antynobla powinien dostać. Użytkownik Kamil W. Jaki wpływ na bezpieczeństwo Polski ma konflikt afgańsko-pakistański? I konflikt afgańsko-pakistański, i konflikt na Bliskim Wschodzie, czyli agresja Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran, ma istotny wpływ na bezpieczeństwo Polski. Po pierwsze, to jest kwestia migracyjna. Pamiętajmy, że każdy taki konflikt, każda większa wojna będzie generowała fale migracyjne. Afgańczyków już jest bardzo wielu zresztą w Europie. Spójrzmy na chociażby kwestię azylu politycznego udzielanego czy w Niemczech, czy w innych krajach zachodniej Europy dla obywateli afgańskich. Spójrzmy na problem przestępczości, jeżeli chodzi o imigrantów. To wszystko jest system naczyń połączonych. Kolejna wielka wojna na Bliskim Wschodzie, a pamiętajmy, co się działo po wybuchu wojny domowej w Syrii, co się działo po agresji amerykańskiej na kraje Magrebu i Bliskiego Wschodu w ramach tak zwanej arabskiej wiosny, zwłaszcza to apogeum lata 2011-2012, to była potężna fala imigrantów, między innymi imigrantów z Syrii. Dzisiaj grozi nam kolejna wielka fala imigrantów, już nie tylko z Bliskiego Wschodu, ale także z Azji, jeżeli dojdzie do eskalacji konfliktu między Pakistanem a Afganistanem. To oczywiście także groźba użycia broni jądrowej, to jest pogwałcenie prawa międzynarodowego i tak dalej, czyli próba nawet kwestionowania granic Rzeczypospolitej, jeżeli dojdzie do łamania całych zasad ładu międzynarodowego. Pamiętajmy, że układy poczdamskie nie zostały Polsce dane raz na zawsze. Dzisiaj czy w Niemczech, czy w Rosji są siły polityczne, które kwestionują granice państwa polskiego, czy też pewien ład, na których zostały zbudowane. Dzisiaj w Rosji też możemy no, że tak powiem, zobaczyć tę debatę, która przybiera coraz bardziej antypolski charakter, czy antypolski, no przeciwko, powiedziałbym, establishmentowi III Rzeczpospolitej, który prowadzi bardzo agresywną politykę względem Rosji i Białorusi. Niemniej jednak pojawiają się głosy kwestionujące chociażby no, układy poczdamskie. Jeżeli Polska, jeżeli establishment III Rzeczpospolitej prowadzi taką, a nie inną politykę, no to wówczas, no właśnie, jest kwestia ewentualnej renegocjacji pewnych umów międzynarodowych i to jest bardzo niebezpieczne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa polskiego. Tak jak powiedziałem, to jest robione na życzenie establishmentu III Rzeczpospolitej. Polska dzisiaj nie ma żadnych realnych punktów sporu między nami a Rosją. W interesie państwa polskiego powinna być normalizacja relacji z Federacją Rosyjską i z Republiką Białoruś. Mówię o tym od wielu, wielu lat publicznie i podtrzymuję to cały czas. Natomiast jeżeli Polska będzie prowadziła politykę agresywną, wspierającą separatystów na Białorusi, wspierającą jakichś dziwnych separatystów, samozwańcze rządy na uchodźstwie rosyjskie, będzie organizować spotkania dla tych ludzi w Warszawie, no to nie łudźmy się, że Rosja będzie się temu biernie przyglądać. Rosja będzie porozumiewać się z siłami w Niemczech, z siłami na Ukrainie, które niekoniecznie są przyjaźnie nastawione wobec Polski, Polaków, wobec III Rzeczpospolitej. No taka jest logika stosunków międzynarodowych, taka jest logika geopolityczna. Użytkownik Paweł Martin, co jeśli, no właśnie, padnie Iran, czy Chiny i Rosja będą w trudnej sytuacji? No pytanie, jakim kosztem miałby upaść Iran, czyli w sensie Islamska Republika Iranu, jakie koszty miałyby ponieść Stany Zjednoczone, bo pamiętajmy o takim pojęciu jak pyrrusowe zwycięstwo. Zwycięstwo, które jest oczywiście zwycięstwem, ale które prowadzi do upadku zwycięzcy. Więc tego absolutnie nie, też nie możemy wykluczyć. Użytkownik Kamil Jakubek. Czy jest możliwe, aby Ukraina odebrała Polsce ziemię? W mojej ocenie jest możliwy konflikt polsko-ukraiński, jeżeli dojdzie do zakończenia, zawieszenia tej wojny na Ukrainie, do jakiejś formy nawet dezintegracji państwa ukraińskiego, do wzrostu nastrojów szowinistycznych, do próby obciążania Polski i Polaków winą czy współwiną za klęskę Ukrainy, czego wykluczyć nie możemy, to jest jeden z możliwych alternatywnych scenariuszy, to wówczas niestety tak, taka eskalacja może być, no i nawet czołowi komentatorzy w mainstreamowi, czyli tych w mediach głównego nurtu, wskazują na to, że Ukraina została tak mocno wyszkolona, tak mocno dozbrojona przez takie kraje jak Polska, że dzisiaj ewentualny konflikt po reorientacji sojuszy byłby destrukcyjny dla państwa polskiego. Ja się tutaj zgadzam, że dzisiaj konflikt Polski z Ukrainą, czy też jakby powiedział Viktor Orban, cytuję, z tym, co pozostanie z państwa ukraińskiego, koniec cytatu, no byłby absolutnie destrukcyjny dla państwa polskiego, bo Polska jest do żadnej wojny po prostu nie gotowa. No tak, przypominacie państwo, kto użył jako pierwszy broni jądrowej przeciwko ludności cywilnej. Oczywiście Stany Zjednoczone w 1945 roku przeciwko Japonii. Użytkownik Darek 4976. Czy pana zdaniem Chiny wykorzystają sytuację i zaatakują Tajwan? Wszystko zależy od tego, jak głęboki będzie konflikt na Bliskim Wschodzie, jak głęboko ugrzęzną Stany Zjednoczone, jeżeli już. Spójrzmy, że tylko i wyłącznie dwie grupy lotniskowcowe zostały zaangażowane na Bliskim Wschodzie. W 2003 roku było to 6 grup lotniskowcowych. Amerykanie doskonale zdają sobie sprawę z potencjalnego zagrożenia geostrategicznego, dlatego ograniczonymi siłami operują na Bliskim Wschodzie. To jest istota rzeczy. Moim zdaniem Chiny będą trzymać się z dala w sposób bezpośredni, nie będą się bezpośrednio angażować, będą wykorzystywać sytuację osłabienia amerykańskiego. Użytkownik inny świat, czy w Australii w najbliższych latach będzie bezpiecznie. No przypomnę tylko, że całkiem niedawno został sformowany sojusz AUKUS, czyli Australia, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. Mówi się o przekazaniu technologii nuklearnych, jeżeli chodzi o okręty z napędem jądrowym Australii. Australia jest bardzo zaangażowana w ten sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, w sojusz Pięciorga Oczu. Przypomnę, że do sojuszu Pięciorga Oczu, tego sojuszu wywiadowczego, oprócz Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Kanady należą także Australia i Nowa Zelandia, a zatem pięć państw, sojusz Pięciorga Oczu. Australia nie jest bezpieczna z uwagi tego, że jest bardzo mocno zaangażowana po stronie amerykańskiej w konflikt z Chinami. Użytkownik Dragon Nofi. Co ze studiami podyplomowymi? Strona zniknęła. No tak, była nagonka medialna organizowana przez środowisko Gazety Wyborczej, przez portal OKO.press, przez panią redaktor Mierzyńską. Potężne naciski na uczelnie, nagonka medialna, cały ten hejt, który się wylał ponownie na uczelnię, na mnie. Uczelnia zdecydowała się, że na razie zawiesiła studia podyplomowe. Na razie zostały one wstrzymane. No tak wygląda rzeczywistość smutna, tak wygląda demokracja, tak wygląda wolność słowa w III Rzeczpospolitej. Użytkownik Miron 3150. Czy po Trumpie USA wrócą do doktryny Pax Americana, czy zostaną przy obecnej? Moim zdaniem powrotu do Pax Americana w dającej się przewidzieć przyszłości nie ma. I szanowni Państwo, ostatnie pytanie. Było nas dzisiaj grubo ponad 5 tysięcy osób na żywo. Serdecznie Państwu dziękuję za wyśmienitą frekwencję. Obiecuję, że będę dla Państwa już po urlopie teraz na bieżąco komentował sytuację nie tylko na Bliskim Wschodzie, w ogóle sytuację geopolityczną na świecie. Zapraszam od poniedziałku na regularne odcinki podcastu geopolitycznego. Dziękuję, że Państwo jesteście. Dziękuję za słowa wsparcia, za wyrazy wsparcia. I ostatnie pytanie na dziś. Użytkownik Tomasz Stramel. Czy w wypadku ostatecznej utraty przez Ukrainę ziem na wschodzie tego państwa, nasi decydenci mogą posunąć się do dobrowolnego przekazania Ukrainie części państwa polskiego na otarcie łez? Moim zdaniem to absolutnie nie wchodzi w grę, natomiast istnieją różnego rodzaju, no powiedziałbym, bardzo niebezpieczne koncepcje chociażby Federacji Polsko-Ukraińskiej i to są moim zdaniem bardzo niebezpieczne i bardzo groźne dla bezpieczeństwa, dla suwerenności państwa polskiego pomysły. Przypomnę tylko, że pomysł Ukropolu w 2022 roku wprowadził do debaty publicznej pan Marek Budzisz z firmy Strategy and Future Jacka Bartosiaka. To jest pomysł absolutnie godny potępienia, to jest sprzeczne i z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i z polskim interesem narodowym, ale możemy moim zdaniem zakładać, że jeden ze scenariuszy, jaki może się pojawić, to że zradykalizowane siły polityczne na Ukrainie będą chciały uzyskać ekwiwalent za utracone ziemie na wschodzie i może dojść do napięć polsko-ukraińskich. Tu trzeba być bardzo ostrożnym, trzeba brać pod uwagę różne scenariusze. Pamiętajmy, że wpuszczenie milionów obywateli obcych państw do Polski bez jakiejkolwiek kontroli to była po prostu zbrodnia stanu. Na dzisiaj Państwu już serdecznie dziękuję. Życzę Państwu dobrego wieczora, życzę Państwu dobrego weekendu. Do zobaczenia w poniedziałek. Kłaniam się.